Witam Was, drogie siostry i drodzy bracia. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj na tym pierwszym nabożeństwie. Chcę powiedzieć, że o 12 przyjdzie druga część naszego zboru i też mamy pełny skład na drugie nabożeństwo. Także Bogu jestem wdzięczny za to, że nasze siostry, nasi bracia chcą, pragną przyjść, aby być razem z nami na naszych nabożeństwach. W trzech poprzednich kazaniach, które wygłosiłem, rozważaliśmy, co na temat powtórnego przyjścia Pana mówią spisane z natchnienia pierwsze Boże Księgi Nowego Testamentu. I pamiętacie, że zaczęliśmy od pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan, ponieważ te listy zostały napisane jako pierwsze gdzieś około 51 roku. Oczywiście wcześniej o przyjściu Pana mówił sam Pan, który przyszedł na tę ziemię, i oczywiście mówił o tym, że jest, ale odchodzi, pośle Ducha Świętego, który będzie w Jego zastępstwie, ale przyjdzie z powrotem na ziemię. I Pan Jezus mówił o tym swoim przyjściu, o znakach zbliżania się końca tego wieku i zostało to utrwalone później nieco na piśmie, mianowicie w Ewangelii Marka najpierw, w 13 rozdziale, a Ewangelia Marka została napisana gdzieś około 55 roku, a więc jakieś 4 lata później wreszcie spisano tę tradycję ustną apostołów i pierwszych wierzących, którzy głosili o powtórnym przyjściu Pana. Potem 5 lat później powstały 2 kolejne Ewangelie, Ewangelia Mateusza. I w Ewangelii Mateusza możemy mówić o powtórnym przyjściu Pana, przypominać sobie naukę Pana Jezusa, kiedy czytamy 24 rozdział i pierwsze 12 wersetów 25 rozdziału. I wreszcie Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, od 5 do 38 wersetu. A te dwie Ewangelie Mateusza i Marka powstały już w roku mniej więcej 60. Więc również w tych Ewangeliach zostały zapisane nauki Pana Jezusa na temat Jego powtórnego przyjścia. Dziś chciałbym, żebyśmy przypomnieli nauczanie samego Pana Jezusa. I chciałem skorzystać z Ewangelii Mateusza, ponieważ tam jest najpełniejszy zapis tego, co Jezus nauczał na temat swojego przyjścia, swojego powrotu na ziemię. Przeczytajmy więc ten 24 rozdział i kawałek 25 rozdziału. Wsłuchajmy się w treść tego, co Pan Jezus głosił kiedyś na ziemi swojej, kiedy swoim rodakom zwiastował Słowo Boże i mówił o tym, że przyjdzie dzień, kiedy na tę ziemię powróci. A więc miejmy otwartą Ewangelię Mateusza, rozdział 24. I czytamy od początku aż do końca tego rozdziału i potem 12 wersetów rozdziału 25. Słuchajmy się i z takim zrozumieniem wsłuchajmy się w to, co Jezus nauczał na ten temat. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Wtedy im powiedział: widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do niego i na osobności zapytali: powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku? Jezus odpowiedział: uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą, i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. Ale to wszystko będzie dopiero początek bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi. Będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela, kto czyta, niech zwróci na to uwagę, wtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry. Kto jest na tarasie na dachu, niech nie wchodzi do domu po rzeczy. Kto na roli, niech nie wraca po swój płaszcz. Najtrudniej będzie w tym czasie kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Módlcie się też, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w czasie szabatu. Nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd. I już nie będzie. Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział, oto jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, bo ile można zwieść i wybranych. Pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. Gdyby wam więc powiedzieli, uwaga, jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Uwaga, przebywa w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica przecina niebo ze wschodu na zachód, aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wszędzie, gdzie jest padlina, zlatują się sępy, a zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba i z wielką mocą i chwałą. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadził Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. Niech figowiec posłuży wam za przykład. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Podobnie, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tego dnia natomiast, ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawać żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś sługa, zły sługa, powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swoich podwładnych jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, i surowo go ukaże. Wyznaczy mu dział wśród obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy królestwo niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to, nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Kiedy patrzymy na naukę Pana Jezusa o Jego powtórnym przyjściu i kiedy słuchaliśmy uważnie tego 24 rozdziału szczególnie, to zauważyliśmy pewnie, że niektóre z tych zapowiedzi Pana Jezusa dotyczyły samych Żydów, Jego rodaków, bo On przemawiał do swoich rodaków, do Żydów. I tam wspomina na przykład w 24 rozdziale, w 2 wersecie o zburzeniu świątyni jerozolimskiej, kiedy powiedział, przyjdzie dzień, kiedy nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Mniej więcej 40 lat później wojska rzymskie zburzyły całkowicie Jerozolimę. I nie pozostał kamień na kamieniu, bo to było to proroctwo krótkoterminowe, którym Jezus powiedział, że będzie coś takiego niezwykłego. Bóg użyje Rzymian, aby zniszczyć na wieki ten starotestamentowy system składania ofiar, bo przyjdzie Baranek Boży, który zgładzi grzechy całego świata. Wspominał Pan Jezus w 24 rozdziale, w wersecie 9 o tym, że wszystkie narody zaczną was dręczyć, będą zabijać, będą was nienawidzić ze względu na mnie. I to również dotyczyło narodu izraelskiego. Potem od 15 do 22 wersetu czytaliśmy o zbezczeszczeniu świątyni, o czasie wielkiego ucisku, o tym, że będą ludzie uciekać, będą się kryć, nie będzie czasu już na nic, nastanie wielki ucisk, będą straszne jeszcze czasy, ponieważ naród nie rozpoznał czasu nawiedzenia swego. Czytamy objawienie świętego Jana, gdzie będziemy widzieć w tych rozdziałach późniejszych tej księgi, jak Bóg jeszcze doświadczy swój naród, który odrzucił swojego Mesjasza, jeszcze będzie cierpiał. I Jezus mówił swoim rodakom o tych rzeczach. Ale większość tych zapowiedzi, o których tu czytaliśmy, już potem dotyczy wszystkich mieszkańców ziemi. I na to chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, bo to nas dotyczy. Czego Jezus oczekuje od nas w tych dniach ostatecznych, kiedy mówił, kiedy nastaną? Po pierwsze, 4 i 5 werset mówi, Jezus powiada w 24 rozdziale, nie dajcie się zwieść, uważajcie, by was ktoś nie wprowadził błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu. Chrystus to ja, powiedzą, i wielu zwiodą. 11 werset Jezus znowu powiada, pojawi się wiele fałszywych proroków i wielu zwiodą. 23 werset do 6. Gdy wam będą mówić, ja to Chrystus tu albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, będą nawet czynić wielkie cuda i znaki, albo ile można zwieść i wybranych. Jezus mówi, pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. Gdyby wam więc powiedzieli, uwaga, jest na pustkowiu Mesjasz, nie wychodźcie. Kiedy mówią, uwaga, przebywa w kryjówce, nie wierzcie. Pojawi się wielu takich, którzy będą fałszywymi prorokami. Pamiętacie, jak rozważaliśmy drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan? Kiedy pojawił się jakiś rzekomy list podrobiony, ktoś napisał, dzień Pana już nadszedł. Jakaś nauka się pojawiła, jacyś fałszywi nauczyciele się pojawili. Powiedzieli, dzień Pana już nadszedł. I ludzie wpadli w strach, w niepewność, w przerażenie wręcz. I tak było właśnie w przypadku Tesaloniczan. A to już był 51 rok, 20 lat po mniej więcej po tym, jak Jezus o tym mówił i przypominał, że będą tacy, którzy was będą wprowadzać w błąd. Wysłuchajcie tego, czego ja wam czego ja was uczyłem. I to jest strasznie ważne, ponieważ mówią, Pan Jezus mówi, będą mówili, że Jezus jest tam, gdzieś w ukryciu, gdzieś na pustkowiu, a przecież tak jak apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, jak Jezus przyjdzie? W skrytości? Gdzieś pojawi się na pustkowiu? Gdzieś w jakiejś pieczarze będzie go można spotkać? Nie! Zabrzmi trąba z nieba i Jezus stąpi na obłoki. I tak jak też czytaliśmy w 24 rozdziale, że będzie to widoczne dla wszystkich. Dla wszystkich ukaże się znak Syna Człowieczego, werset 30. Ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, bo zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Kiedy więc wam ktoś będzie mówił, że gdzieś w ukryciu już się Mesjasz pojawił, to jest fałszywy prorok. Tak, Jezus nie przyjdzie. Jezus przyszedł jako dziecko w Betlejemie, w malutkiej mieścinie. Ale kiedy powróci i wszyscy będą słyszeć i widzieć i oglądać Jego triumfalny powrót po swój Kościół. Wracając do 24 rozdziału, 6 werset, gdzie Pan Jezus również mówi o tym, abyśmy uważali i nie dali się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, będą wieści wojenne i tak dalej. Uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Tak jak Tesaloniczanie się przestraszyli, kiedy fałszywi nauczyciele zaczęli głosić, że dzień Pana już nadszedł, a jeszcze nie nadszedł. Jeszcze do dzisiaj nie nadszedł, choć ten dzień się zbliża. 12 werset powiada również, Pan Jezus, już tylko na niektóre najważniejsze chcę zwrócić uwagę, elementy, znaki, z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Bezprawie się rozmnoży, a miłość ludzi oziemnie. Miłość do kogo? Do Boga. Jezus mówi, tak będzie w dniach ostatnich. Czy dzisiaj jest inaczej? Czy dzisiaj ludzie tak bardzo powszechnie kochają swojego Boga? Czy dzisiaj ludzie żyją zgodnie z prawem? Czy ludzie żyją dzisiaj moralnie? Czy ludzie żyją dzisiaj porządnie? Bezprawie na każdym kroku. Jezus mówi, ja wam o tym powiedziałem. Pamiętajcie, że będzie czas ostateczny czasem nieprawdopodobnego bezprawia i strasznego deficytu miłości ludzkiej do Boga. Zawsze tak było w mniejszym czy w większym stopniu. Ale im dłużej żyjemy, tym większą mamy perspektywę i widzimy, jak strasznie przybywa bezprawia, a jak bardzo ubywa miłości ludzi do Boga. 14 werset jest kolejnym znakiem, o którym Pan Jezus mówił. Pamiętajcie, że czasy ostatnie będą polegać na tym między innymi, że będzie głoszona Ewangelia, dobra nowina o Królestwie rozgłoszona będzie po całym zamieszkałym świecie. Wszystkim narodom na świadectwo. I dopiero wtedy nadejdzie koniec. Zawsze była głoszona Ewangelia. Ale były jeszcze miejsca, gdzie nie dotarła. Dzisiaj dociera już do wszystkich zakamarków. Już naprawdę zostało niewiele, niewiele. Nawet tłumaczone jest Pismo Święte na tysiące dialektów, żeby dotarła Ewangelia do każdego najmniejszego plemienia, gdzie w najdzikszych miejscach na ziemi. Nigdy nie była tak rozgłoszona Ewangelia jak dzisiaj. I to ciekawe, że Pan Jezus mówi, koniec przyjdzie wtedy, kiedy w danym pokoleniu wszyscy na ziemi usłyszą Ewangelię. Chwała misjonarzom, którzy z narażeniem życia idą w najgorsze zakamarki, ryzykując własnym życiem, aby zanieść Ewangelię. Ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Ktokolwiek zginął. Ale chce, żeby wszyscy przyszli do opamiętania, jak napisał Piotr w swoim drugim liście, 3:9. Jest jeszcze ciekawa rzecz w 24 rozdziale Mateusza, 29. Co jeszcze poprzedzi przyjście Pana? Otóż zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. Moce nieba, kosmiczne moce zostaną wzruszone, poruszone. I wtedy, 30 werset mówi, i wtedy. Czyli wygląda na to, że tuż przed zstąpieniem Pana Jezusa na ziemię, na obłoki, kosmos zostanie wstrząśnięty i poruszony. Ten kosmiczny ład i porządek, którego jeszcze człowiek nie zdążył naruszyć, zostanie przez Boga naruszona, więc kosmiczne znaki tuż przed przyjściem Pana. One się jeszcze nie dokonały. One się jeszcze nie dokonały. Jeszcze nam ten zegar kosmiczny, jeszcze nam te planety się kręcą dokładnie, tak jak planujemy. Mamy kalendarze, mamy zegarki. Jeszcze to nie nastąpiło, ale przyjdzie moment, kiedy księżyc i słońce i gwiazdy pokażą ludziom, że oto nadchodzi. I wtedy wszyscy zobaczą Jezusa na obłokach. I tam jest piękne to, co czytaliśmy w 1 Tesaloniczan w 4 rozdziale, że kiedy przyjdzie na obłoki, najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie powstaną, pamiętacie, 4:13-18, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy porwani na spotkanie z Panem i zawsze będziemy z Panem. Jak to będzie? A Pan Jezus tutaj sprecyzował. 31 werset. Zobaczą wcześniej, w 30 wersecie, zobaczą ludzie Syna Człowieczego przychodzącego z mocą i chwałą i 31 werset. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzić Jego wybranych z 4 stron świata. Od jednego krańca nieba aż po drugi. Aniołowie rozejdą się po całej ziemi. I znajdą gdzieś w dżungli amazońskiej, gdzieś na biegunie, gdzieś w Australii. Znajdą wszędzie tych, którzy kochają swojego Pana. I zbiorą ich wszystkich, aby Pan mógł ich wszystkich zabrać do siebie. Jakież to wspaniałe. I Jezus mówi, tak to zrobię. Nie zapomnę o nikim z moich wiernych, kochających mnie dzieci, których miłość jeszcze nie ostygła. I 37-41 wersetu jeszcze chcę zwrócić uwagę na ten fragment nauczania Pana Jezusa. Jeszcze raz przeczytam, 37 werset i dalej. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zniósł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dlaczego Pan Jezus przypomina czasy Noego? Bo to był koniec świata, który nastąpił. I jak to się odbyło? Otóż tak jak będzie przy przyjściu Pana Jezusa. Jedni będą ocaleni i zbawieni, a drudzy będą potępieni wiecznie, potępienie wieczne przeżywać i będą skazani na wieczne odłączenie od Boga. Pamiętacie? Pamiętacie 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan? Przyjdzie jak złodziej, będzie to nagła zagłada, straszny dzień gniewu Bożego i klęski i potępienia dla wszystkich bezbożników na tym świecie i dla ludzi nieposłusznych Ewangelii. A więc będzie ten czas, kiedy jedni będą uratowani i ocaleni, a drudzy pójdą na zgubę wieczną. Tak było w czasach Noego. I Pan Jezus przypomina, tak jak tamci, zlekceważyli Boga, ale jak przyszedł potop, to już było za późno. Pan zabierze jednych do siebie, a drugich nie zabierze do siebie. I w tym kontekście w 25 rozdziale Mateusza ta przypowieść o tych pannach. I przypominam 10 do 12 wersetu. Gdy więc udały się na zakupy te nieroztropne, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Tak jak w Arce kiedyś. I drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nas, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Niestety, za późno był czas. Ale ludzie w czasach potopu nie skorzystali i ludzie w czasach ostatecznych nie skorzystają. Przerażające są słowa w końcu Księgi Objawienia, gdzie już Bóg mówi, niech już ten, kto się plami, niech się dalej plami, hańbi, żyje w grzechu, ale kto się uświęca, niech się jeszcze bardziej uświęca. Koniec, zbliża się koniec, czas na ostateczne decyzje, po której stronie chce się znaleźć, tych ocalonych i zbawionych, czy tych potępionych na wieki. Dlatego Pan Jezus, kończąc też swoje nauczanie, powiada w wersecie 42, czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby, nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. A kończąc jeszcze tę przypowieść o 10 pannach, mówi w 13 wersecie, czytamy 25 rozdziału Mateusza, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I tego Jezus oczekiwał i to głosił swoim słuchaczom. To ogłosili potem Paweł i inni apostołowie i pisali listy do Tesaloniczan, do nas wierzących. I dzisiaj to Słowo Boże wieczne i niewzruszone przypomina nam te wielkie prawdy. Wielkie elementy nauczania Pana Jezusa na temat swojego powrotu. A przecież Pan Jezus zapewnił nas o tym, że wróci. I myślę, że nikt z nas tu siedzących nie ma wątpliwości, że Jezus dotrzyma słowa. Bo przecież powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale przepiękne te słowa i przypomnijmy je jeszcze raz w kontekście naszych rozważań. Nie ulegajcie trwodze, nie trwóżcie się, 14 rozdział Ewangelii Jana. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd idę, dokąd ja idę drogę, znać. I w 18 wersecie tego samego 14 rozdziału Jezus dodaje, dodając otuchy apostołom, nie zostawię was sierotami. Przyjdę po was. A potem Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, kiedy uczniowie rozstają się z Panem Jezusem, jest opis wniebowstąpienia Pana Jezusa i czytamy w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, gdzie jest napisane od 9 wersetu po tych słowach, a widzieli to na własne oczy. Kiedy mówił Jezus wcześniej w 8 wersecie, otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was wstąpi. Będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. I teraz 9 właśnie. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, dodaje Łukasz do tych relacji, które w Ewangeliach lapidarnie wspominają w niebowstąpieniu Pana. A gdy tak patrzyli, jak On wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy, zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Tak jak widzieliście na własne oczy, że odszedł, tak na własne oczy zobaczycie, że wróci. To najważniejsze zapowiedzi i zapewnienia Pana Jezusa, że On powróci. I kiedy Łukasz pisał Dzieje Apostolskie, to już był 63 rok. Już trochę minęło czasu od tych listów do Tesaloniczan. Już minął jakiś czas po napisaniu Ewangelii i pisze teraz właśnie Łukasz dodatkowo o tym wniebowstąpieniu Pana i o pewności, że wróci. A potem jeszcze Piotr, którego nie sposób pominąć, jego konkluzje, jego wezwania dla wierzących w czasach ostatecznych, bo on napisał swoje listy jeszcze nieco później. Zobaczmy pierwszy list Piotra 4,7. Co apostoł Piotr pisze? Przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A więc Piotr zachęca do rozsądku. Jakżeż ten rozsądek jest nam potrzebny dzisiaj, w tych czasach ostatecznych. Wzywa do gotowości w modlitwie. Nie można być gotowym, przygotowanym na przyjście Pana bez trwania w modlitwie o siebie, o innych, o swoją gotowość, o swoją czystość serca i sumienia. Piotr nawołuje do pielęgnowania żarliwej miłości wzajemnej. Miejcie, pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem. Piotr chce nam pokazać, na czym polega też nasza gotowość, przygotowanie w kontekście społecznościowym, w kontekście Kościoła. Po tym was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Przybliżył się koniec wszystkiego. Piotr mówi, przybliżył się koniec wszystkiego. Napisał jakiś 64 rok, więc nieco później niż Łukasz, Dzieje Apostolskie. Mówi, przybliżył się koniec wszystkiego. Czas ucieka. Każdy dzień przybliża do spotkania z Panem. A więc 30 lat po odejściu Pana Piotr jeszcze żyje i pisze te słowa. I na koniec jeszcze z drugiego listu Piotra, kiedy napisał w 60, około 67 roku, a więc jeszcze jakieś 3 lata później. I to jest jedno z ostatnich, jeżeli nie ostatnie, spisane słowo Nowego Testamentu. Bo drugi list do Tymoteusza też jest napisanym ostatnim Pawłowym, też około 67 roku. A więc zobaczcie, już minęło prawie 40 lat od odejścia Pana. I cóż pisze Piotr w drugim liście, w trzecim rozdziale? Oto od 9 wersetu przypomnijmy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was, oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, w których na stale zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, kończy prawie swój list apostoł Piotr: w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za ratunek, za zbawienie. To ostatnie słowa spisane na kartach Pisma Świętego odnoszące się do przyjścia Pana. I Piotr prosi wierzących, braci i siostry, a za tym pośrednictwem nie mógł dzisiaj Bóg, Chrystus, Zbawiciel, który już nadchodzi, powiada, żeby Pan zastał nas pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. I kończy się drugi list Piotra i tak się zakończy dzisiejsze nasze podsumowanie, nasze rozważanie adwentowe, które miało cztery części, gdzie Piotr pisze tak, i niech to będzie słowo dla nas, siostry i bracia. Wy zaś, kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen.